Gość Radia Gdańsk.
W studiu profesor Maciej Socha, kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, trudne pytanie na wstępie. Czuje się pan odpowiedzialny za ludobójstwo?
Nie.
I krótka odpowiedź.
Nie znam innej odpowiedzi. Razem z moimi kolegami, koleżankami, lekarzami, ginekologami, położnikami walczymy o zdrowie i życie pacjenta.
Podejrzewam, że nie tylko w szpitalu na Gdańskiej Zaspie, ale w wielu innych szpitalach, czy to na Pomorzu, czy w Polsce, tak to wygląda, ale ludobójstwo zarzucają wam osoby z ruchów pro-life, tak zwanych, z ruchów obrońców życia. Takie było hasło wczoraj na jednym z transparentów przed szpitalem na Zaspie. Jak pan się czuje z takim oskarżeniem?
To tylko i wyłącznie cyniczna gra polityczna w mojej ocenie, ponieważ akurat nasz oddział nie jest oddziałem, który wykonuje najwięcej aborcji w Polsce. To niekoniecznie my jesteśmy tym oddziałem, na którym najczęściej pomaga się kobietom. Chociaż rzeczywiście przyznaję, historycznie patrząc, jesteśmy pewnie takim najbardziej znienawidzonym miejscem, ponieważ od różnych zmian w prawie zaczęliśmy, stawaliśmy zawsze za kobietami i pomagaliśmy.
Pan twardo, kiedy wybuchła cała ta, jakbym tak powiedział, wojna aborcyjna, albo druga wojna aborcyjna w Polsce w ostatnich latach, pan cały czas twardo stał na stanowisku, że będzie pan bronił i praw kobiet, i zdrowia kobiet przede wszystkim. To o kobiety tu chodzi, czy o dzieci w całej tej sytuacji?
Pamiętam siebie, idąc na medycynę, myślałem, że to, co będziemy robili, będzie zawsze różowym bobasem krzyczącym, że to będą tylko i wyłącznie szczęśliwe pacjentki. Natomiast medycyna jest trudną dziedziną. Spotykamy się z tragediami. Spotykamy się realnie z płaczącą matką, ojcem, płaczącym dzieckiem, z ludźmi chorymi, których zdrowiu i życiu zagrażają różne stany, różne sytuacje. Moim zadaniem jest stanąć za kobietą, uratować jej zdrowie, uratować jej życie, i to jest największym dobrem dla mnie.
Spotykamy się też w zasadzie tuż przed świętami Bożego Narodzenia. No taki termin wybrały sobie tak zwane środowiska pro-life na protest przed gdańskim szpitalem. Wczoraj ten protest w południe się rozpoczął, relacjonowały go media, nie tylko lokalne, też te ogólnopolskie. Pan był wczoraj w szpitalu? Widział pan to na własne oczy?
Nie.
A gdzie pan był?
Byłem w kościele, w Bazylice Bydgoskiej świętego Wincentego Apaulo, którą też polecam. Ksiądz Bar, który tam pracuje, robi niesamowite rzeczy dla osób z bezdomnością, dla osób wykluczonych. A ja miałem zaszczyt towarzyszyć, zresztą towarzyszę tej parze od prawie 10 lat. Towarzyszyłem najpierw, aby mogli mieć dziecko, a teraz poproszono mnie, abym został ojcem chrzestnym pięknego malucha, i byłem w kościele.
Czyli był pan, jak rozumiem, w trakcie uroczystości chrztu, był pan ojcem chrzestnym dziecka, któremu mocno pan pomagał dostać się na ten świat, tak to rozumiem.
Tak, to był zaszczyt. Spodziewam się, że to, co teraz powiedziałem, może budzić wiele emocji, ale to jest tak, że my w naszej pracy robimy przeróżne rzeczy. A propos różnych zaszczytów, ja miałem zaszczyt towarzyszyć tworzeniu jednego z hospicjów perinatalnych. Jeżeli tylko pacjentka, moja pacjentka, jeżeli kobieta życzy sobie i będzie to pomocne dla jej zdrowia i życia, aby urodzić dziecko, to my to dziecko robimy. Natomiast jeżeli jest z ciążą ektopową, to używając elektronarzędzi ja usunę jajowód, w którym
co
jest...
Co to znaczy ciążą ektopową? To medyczne sformułowanie.
Tak, ciąża ektopowa to takie szerokie określenie ciąży nieprawidłowo usadowionej. My często mówimy ciąża wewnątrzmaciczna, ale czasem ta ciąża źle usadowiona jest też w macicy. Ektopowa to częstsze określenie. Tak, czyli ciąża pozamaciczna, jeżeli ciąża jest w jajowodzie, jeżeli ten jajowód pęknie, kobieta krwawi i umiera. Musimy temu zapobiec.
I to jest jedyna droga, innej nie ma.
Medycyna jest dziedziną opartą na faktach, medycznych. Nie mamy innych pomysłów, jak postępować w takich sytuacjach. Czasem podajemy, jeżeli jest taka możliwość, środki farmakologiczne. Te środki farmakologiczne, które spowodują, mówiąc prosto, obumarcie jaja płodowego. Zatrzymanie rozwoju tej ciąży, czasem ektopowej, czasem ciąży wewnątrzmacicznej, i te środki farmakologiczne działają. Ale w pewnych przypadkach, zamiast środków farmakologicznych, tak jak tutaj, używamy elektronarzędzi. I tak sobie sam pomyślałem, że ktoś mógłby uznać mnie za mordercę i prawie że sadzanie płodu, zarodka na fotelu elektrycznym. Jeżeli będziemy chcieli się ześlizgiwać i manipulować i stosować narrację taką, jaką stosują czasem te środowiska, dla mnie też tak zwane pro-life, to się pewnie uda i czasem padnie na podatny grunt, ale przyznam szczerze, że zwyczajnie jako człowiek, już nawet nie jako lekarz, ja sobie tego nie życzę, bo jest to nieuczciwe.
Panie doktorze, to trzymając się faktów, bo takie słowo padło przed chwilą w naszej rozmowie, chciałbym, żebyśmy kilka rzeczy wyjaśnili, bo jeden z takich argumentów bardzo mocno do emocji uderzających, który przedstawiają osoby uczestniczące chociażby we wczorajszym proteście, dotyczy tego, że w szpitalu używany jest chlorek potasu do zabijania dzieci. Tak to mniej więcej w tym przekazie brzmi i dla laików rzeczywiście chlorek potasu, to jakiś środek chemiczny niemalże, prawda? Tak, siłą rzeczy. Trochę ironizuję, ale to jest poważna sprawa, więc nie będę ironizował. Przeczytałem sobie w opinii takiej prawnej, przygotowanej przez zespół prawników w związku ze sprawą pani Anity, tak zwanej kobiety znanej pod imieniem Anita. To jest, historia, nie będę tego przytaczał teraz z racji czasu, ale cała Polska tę historię znała. Ustawa o planowaniu rodziny nie definiuje ani metod przerywania ciąży, ani nie zakazuje żadnej z nich. O wyborze decyduje pacjentka, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i po uzyskaniu pełnej informacji od lekarza, jedną z dopuszczalnych i szeroko stosowanych w medycynie metod aborcji jest wywołanie asystoli płodu z użyciem chlorku potasu. Mógłby pan nam to teraz przetłumaczyć na język nieprawniczy i niemedyczny i wytłumaczyć, czy... Ja rozumiem, chlorek potasu brzmi tragicznie, ale co tak naprawdę się dzieje i jak dużo tego typu zabiegów robicie?
To jest opinia prawna, którą pan przytoczył. Ona oczywiście obowiązuje również mnie. Obowiązuje mój zespół i wszystkich ginekologów, położników. Działamy na podstawie i w granicach prawa. Polskie prawo dopuszcza przerwanie ciąży, jeżeli dalsza jej kontynuacja stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentki. To jest kropka. Za mną stoi nauka, wiedza, lata doświadczenia. Ta rozmowa, którą my toczymy i ta lekcja, którą powinniśmy my odrobić, ona została już odrobiona przez wiele krajów. Od Światowej Organizacji Zdrowia poczynając, poprzez federacje naukowe, ginekologów i położników, poprzez działania klinicystów i wreszcie wszystkie dyskusje bioetyków, wypracowano pewne modele działania. Gdybym zaczął opowiadać panu o metotreksacie, który też stosujemy w szpitalu na Zaspie i być może tu ktoś chciałby o tym poczytać, on ma swoje działania, podobnie jak chlorek potasu. Podając środek farmakologiczny, który w najbardziej ludzki i etyczny sposób doprowadzi do zaburzeń przewodnictwa w komórkach sercowych i spowoduje nagłe zatrzymanie krążenia, wywoła tak zwaną asystolię, czyli brak bicia serca, jest wyborem matki, wyborem ojca, bo to bardzo często para, który jest najbardziej etyczny. Jak kiedyś o tym opowiadałem, że nie zdarzyło mi się widzieć innych uczuć, jak tylko ból, współczucie, miłość i wybór, który jest według matki i ojca najlepszym z wyborów, jaki mogą podjąć, żeby ich już wtedy dziecko, bo to kwestia zainwestowanych emocji, to czasem płód, czasem dziecko, żeby to dziecko nie cierpiało. To też wybór najlepszej metody po to, żeby uratować zdrowie i życie tej pacjentki, ponieważ przypominam dalej, że jest to przesłanka, na podstawie której nawet w tym bardzo restrykcyjnym prawie możemy dokonać aborcji, ratując zdrowie lub życie kobiety.
To ja jeszcze przytoczę to, o co mówią o tym tak zwani obrońcy życia. Mhm. Nawet polskie niedoskonałe prawo nie pozwala na uśmiercenie dziecka przed procedurą przerwania ciąży. Tutaj po prostu doszło do złamania prawa. Składamy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, wskazując na paragrafy o dzieciobójstwie, o celowym zabójstwie. Tak mówiła wczoraj pani Kaja Godek, jedna z liderek tych tak zwanych ruchów pro-life. To są podobne paragrafy, czy podobne przesłanki, jak w przypadku szpitala w Oleśnicy, gdzie prokuratura już badała te sprawy, tam też były zawiadomienia. Tam ustalono, że nie doszło do złamania prawa ze strony personelu medycznego, ze strony lekarzy, którzy po prostu wykonywali procedurę medyczną przewidzianą w polskim prawie. Tutaj też będzie zawiadomienie. Pan się obawia tego, że Gdańsk będzie drugą Oleśnicą, tak jak zapowiadają to środowiska prawicowe, czy środowiska pro-life, bo mówią, nie odpuścimy. I biorą pana na celownik, wskazując pana z imienia i nazwiska konkretnie. Czy pan się nie obawia tak po ludzku po prostu?
Wierzę w mądrość i sprawiedliwość sądów i prokuratury. Tutaj niepodjęcie sprawy, jeżeli chodzi o doktor Jagielską, pokazuje, że prawo jasno definiuje, pozostawia możliwość wyboru matce oraz lekarzowi. I jeżeli przestaniemy nim tylko manipulować, jak to robi właśnie pani Godek, bo gdybyśmy chcieli tutaj się bawić, bo to tak aż głupio brzmi, gdybyśmy chcieli się bawić i manipulować właśnie a przed, a po, a w trakcie, nie wiem, co sobie wyobraża pani Godek, ale...
Polskie prawo pozwala na uśmiercenie dziecka przed procedurą przerwania ciąży. Jakby to rozłożyć literalnie, to rozumiem, że co, najpierw przerywacie ciążę, a potem mieli...
A później uśmiercamy noworodka. Nie robimy takich rzeczy. Polskie prawo dozwala nam, medycyna pozwala nam stosowanie różnych metod. Te metody są uznanymi metodami, akceptowalnymi, jeszcze raz powtórzę, i z etycznego punktu widzenia. Patrząc na to, co wydarzy się, albo inaczej, co mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy tego nie zrobili, oceniamy, że jest to jedna z najlepszych metod.
Co się kryje za hasłem przerwanie ciąży z powodów psychicznych, z powodu stresu na przykład u matki? Na takie przypadki też wskazują obrońcy, mówiąc o gdańskim, obrońcy życia, mówiąc o gdańskim szpitalu, ale to też pewnie uproszczenie i hasło, które ma do emocji przemawiać. Co się kryje za takimi przypadkami i czy rzeczywiście takie przesłanki bywają?
Szlak mnie trafia, bo myślę, pamiętam nawet czasy, kiedy mówiono o depresji, że to taki trochę większy smuteczek.
Tak, dziś mamy epidemię przeróżnych zaburzeń wśród depresja, osób tak. dorosłych, wśród dzieci.
Generalnie depresja to śmiertelna choroba i tak ją też definiujemy, bo brak reakcji może doprowadzić do czyjegoś zgonu. Podaję ten przykład stosunkowo prosty, ponieważ bardzo boli mnie jako lekarza to, jak się traktuje psychiatrię. Lekarz, psychiatra, specjalista, podejmując decyzję, oceniając, że dalsza kontynuacja ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentki, jest dla mnie równy kardiologowi, neurochirurgowi i dyskusja teraz na ten temat według mnie jest w ogóle nie na miejscu. Wartościowanie, to co się pojawiło kiedyś w jednej z organizacji Ordo Iuris, która próbowała mówić o bezpośrednich, a może pośrednich wskazaniach, do tego zaczęli zadawać pytania, czy może wskazania kardiologiczne, te takie somatyczne, nie byłyby lepsze, a psychiatryczne to wtedy nie. No to nie na tym polega. Mamy takie, a nie inne prawo, mamy takie, a nie inne metody. Medycyna poza tym, że jest sztuką, jest też twardo stojącą na ziemi dyscypliną, która pozwala nam użyć pewnych metod zarówno badawczych, jak i klinicznych. Wskazania psychiatryczne, kardiologiczne, neurochirurgiczne są równymi sobie. Jeżeli dalsza kontynuacja ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentki, polskie prawo pozwala jej przerwanie.
Panie profesorze, panie doktorze, chcę jeszcze jedną rzecz zapytać związaną z wczorajszym dniem, bo ustaliliśmy, że w szpitalu pana nie było, ale pewnie z kolegami, koleżankami z pracy pan rozmawiał. Co się działo na oddziale, pana oddziale wczoraj w trakcie tego protestu i czy słychać tam było na przykład ten puszczany przed szpitalem, bezpośrednio przed budynkiem z głośników płacz dziecka, bardzo irytujący płacz dziecka, bo płacz dziecka na dłuższą metę do słuchania jest trudnym po prostu.
Szczególnie taki zmanipulowany, no. Miał wywołać taki, a nie inny efekt. Oczywiście, że było słychać. Nie będę ukrywał, że taka sytuacja jest ogromnym stresorem dla całego zespołu i to, co mnie najbardziej boli, przede wszystkim dla moich pacjentek.
No bardziej o nich myślę, szczerze mówiąc, teraz pytając o to.
Tak, a to wszystko wpływa na dezorganizująco na funkcjonowanie szpitala i funkcjonowanie oddziału. Gdybym miał szansę porozmawiać z panią Godek albo z organizatorami, to zaproponowałbym, że jeżeli nie zgadzają się na funkcjonowanie polskiego prawa, to niech staną pod Sejmem, niech zmienią to prawo. To, co od lat też powtarzam, chociaż to sytuacja trudna, My dalej działamy na podstawie, w granicach prawa, stosując dopuszczalne metody. Pani Kaja Godek, zresztą widziałem ostatnią petycję Fundacji Ordo Iuris, dążą do tego, żeby zakazać całkowicie aborcji. Dla mnie, jako człowieka, jest to nie do zaakceptowania, żeby nie można było ratować życia i zdrowia kobiety tylko dlatego, że tak fundamentalne organizacje bardzo, nie chcę używać do tego religii, ale no, to kwestia pewnie też przekonań religijnych, no, życzą sobie takiego, a nie innego postępowania. Nie.
Wczoraj te osoby stały tam między innymi z różańcami w ręku, zapraszały do modlitwy, no więc trudno, żeby gdzieś ta religia obok tego się nie pojawiała. Jedno pytanie, jeżeli jeszcze mogę, bo tak kończąc naszą rozmowę, zastanawiam się nad jednym. Biorąc chociażby pod uwagę badania opinii publicznej w Polsce, one są jasne, większość Polaków chce tego, aby no, prawa kobiet były respektowane, w dużym skrócie mówiąc. Wspomniał pan, że to są ekstremiści, że to jest niewielka grupa, ale ona jest w stanie no, terroryzować niemalże na przykład funkcjonujący normalnie szpital. Inaczej. Co możemy zrobić z tym, żeby nie poddawać się temu terrorowi, bo ja rozumiem, że pan ma dzisiaj determinację i pan nie chce się poddawać, ale być może pani doktor z Oleśnicy też taką determinację na początku miała. Już nie chcę w tę oleśnicką sprawę teraz wchodzić, ale wszyscy jesteśmy ludźmi. Każdy z nas ma swoje emocje, swoje granice wytrzymałości i jakoś stara się żyć po prostu. Jak pan do tego podchodzi i co by się musiało stać, żebyśmy ucięli tego typu historie w Polsce i teraz i na przyszłość?
Jestem dumny z tego, co robi Urząd Miasta w Toruniu, gdzie akurat w Kujawsko-Pomorskim jestem konsultantem wojewódzkim i wiem, jak starają się rozwiązywać te zgromadzenia. Pękam z dumy, jak widzę, jak wczoraj zarządzono tą sytuacją kryzysową u nas pod szpitalem. Ja zwyczajnie zachęcam do bardziej odważnych reakcji. Szpital, teren szpitala nie jest miejscem do manifestowania swoich poglądów religijnych albo nie zgadzania się na to, jak wygląda prawo, czy też kogo mamy ratować i z jakich wskazań. Niech staną ci państwo pod Sejmem. My, lekarze, będziemy dalej ratowali zdrowie i życie kobiet. Wolność kobiet do decydowania o swoim ciele, o tym, co z nimi się dzieje, jak mają żyć, jest dla mnie prawem człowieka i jedną z najwyższych przesłanek w medycynie i tym się kieruję.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
Gość Radia Gdańsk.
Profesor Maciej Socha, kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku, był gościem Radia Gdańsk. Rozmawiał Kuba Kaługa.